Rozdział 8. Próba ogniowa. Część 3. Od jednego trybunału do drugiego. Reakcja Antoniego Marii była dokładnie odwrotna niż ta, jakiej rozwścieczeni przeciwnicy się spodziewali. Wiedział, że ma Boga po swojej stronie, dlatego wzywał towarzyszy do zachowania spokoju, uważając wręcz za szczęście, że mogą znosić upokorzenia z miłości do Chrystusa. Mówił o swoich oszczercach tonem pełnym wyrozumiałości i wzywał, by ich nie nienawidzić, ale wielkodusznie im przebaczyć, mając pewność, że Pan w stosownym czasie wydobędzie dobro ze zła. Najgorsze jednak dopiero miało przyjść. Jesienią 1534 roku ktoś zebrał najbardziej zniesławiające oskarżenia i oszczerstwa przeciw reformatorom, złożył doniesienie w Senacie i Kurii Mediolańskiej, jak też u lokalnej inkwizycji. Według wnoszących skargę, Zakaria i jego zwolennicy poprzez swoje nowinki naruszają porządek publiczny i swoim zabobonnym fanatyzmem szkodzą nauce chrześcijańskiej, a więc od jednego trybunału do drugiego.
W kościele świętej Katarzyny i u świętego Ambrożego wiadomość została przyjęta z goryczą, ale zarazem z pogodą ducha właściwą komuś, kto ma spokojne sumienie. Modlono się i odprawiano pokutę, w szczególny sposób pokładając ufność w dziewicy Maryi. Natomiast Zakaria podtrzymywał morale wszystkich swoim pociągającym słowem. Ojciec Gabuzio, przytaczając osobiste świadectwo Soreziny, opowiada o zachęcie, jaką Zakaria skierował do swoich 4 października tegoż roku, dokładnie w czasie, gdy burza sięgnęła zenitu. Jest to bardzo interesujący tekst, inspirujący się słynnym zdaniem Pawła. My, głupi dla Chrystusa, oraz błogosławieństwami ewangelicznymi.
Nie ma co się dziwić, mówi zasadniczo Zakaria. Ani nie ma powodów do lęku, ponieważ tak jak prześladowali Chrystusa, tak są prześladowani i Jego uczniowie. W tym miejscu przywołuję fragment z Ewangelii świętego Mateusza, w którym Jezus mówi: Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Są to rzeczy, powiada dalej Antoni Maria, które, jak dobrze wiecie, nasz Zbawiciel i niebieski nauczyciel zapowiedział, że na nas muszą przyjść, abyśmy się nie dziwili, jakby były jakimiś nowymi i niespodziewanymi próbami. Potwierdził nam to ponadto swoim przykładem, abyśmy się nie bali znosić ich lub doznawać, niemal jakby były nie do zniesienia. Dlatego ci, którzy nas prześladują, z jednej strony wyrządzają zło sobie samym, ponieważ ściągają na siebie gniew Boga, jednak z drugiej strony czynią dobrze, ponieważ powiększają nam koronę wiecznej chwały. My zatem, zamiast ich nienawidzić i czuć do nich odrazę, powinniśmy ich opłakiwać i kochać. Co więcej, powinniśmy modlić się za nich, aby widząc naszą cierpliwość i naszą dobroć, doznali zamętu z powodu własnej złości i w końcu, okazawszy skruchę, rozpalili się miłością do Boga.
Nieco dalej cytat ze świętego Pawła. Również wspomniany apostoł, ten przemądry doktor narodów, przedstawia siebie i innych apostołów jako przykład szyderstwa, kiedy mówi: my, głupi dla Chrystusa, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Czyż przeto jesteśmy mądrzejsi od apostołów? Czy może jesteśmy albo myślimy, że jesteśmy bardziej uprzywilejowani od Chrystusa? Czy jest wśród nas ktoś, kto uważa, że jest mądry? Ale jeśli ktoś jest mądry w taki sposób, to niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. przypatrzcie się, powiadam, powołaniu naszemu bracia najdrożsi. Jeśli zechcemy je uważnie zbadać, z łatwością rozpoznamy, czego od nas się domaga. Od nas, którzy zaczęliśmy podążać, choć jeszcze z daleka, śladem świętych apostołów i innych rycerzy Chrystusa. Naszym powołaniem jest, że nie odrzucamy udziału w ich cierpieniach, znosząc te próby cnoty dużo lżejsze od ich prób.
4 października przypada liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu i dlatego Antoni Maria przywołuje radość doskonałą, z jaką biedaczyna znosił obelgi i upokorzenia. Zakończenie wystąpienia jest jednak całkowicie pawłowe. Powtórzmy więc za apostołem, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. My przeto, którzyśmy obrali tak wielkiego apostoła za przewodnika i postanowili go naśladować, starajmy się życiem swoim ukazać jego naukę i postępowanie. Wszak nie wypada, abyśmy mając takiego wodza, należeli do żołnierzy gnuśnych albo dezerterów, albo też stali się niegodnymi dziećmi tak sławnego ojca.
W małej kronice A, czyli pochodzącym z najdawniejszych czasów, bezcennym dzienniku z początków zakonu, Sorezina odnotowuje również reakcję obecnych na wystąpienie świętego. Słowa, które wyszły z tych anielskich ust naszego Ojca, całego rozpalonego Bożą miłością, rozpaliły serca tak, iż wszyscy byli zmuszeni zagubić samych siebie z powodu żaru Chrystusa, który przenikał ich wnętrze, i tak zapoczątkowali święty bieg. W małej kronice C dodaje: wszystkich nas zapalił takim losem, tak iż rzuciliśmy się na ziemię, obficie zalewając się łzami i składając szczodre obietnice wytrwania. I z szeroko otwartym sercem przyrzekliśmy Bogu, że pójdziemy drogą pogardy.
Wielkoduszne przebaczenie. Dokładnie następnego dnia, 5 października, Senat powierzył śledztwo w sprawie synów świętego Pawła Gabrielowi Cassatiemu, a nieco później z badaniem aktu oskarżenia zajęły się także kuria diecezjalna i Trybunał Świętej Inkwizycji. Choć dochodzenie było drobiazgowe, nikt nie znalazł żadnego uchybienia w postępowaniu Zakarii i jego towarzyszy. Co więcej, po zbadaniu faktów w pełni ukazała się ich doskonała prawowierność doktrynalna, nienaganne postępowanie, wielki duch ubóstwa i autentyczna gorliwość apostolska.
Nie minęły 24 godziny, a Senat jednomyślnie stwierdził bezpodstawność oskarżenia. Przewodniczący Filippo Sacco zamknął posiedzenie tym lapidarnym stwierdzeniem zaczerpniętym z Biblii. To myśmy byli głupi, biorąc ich życie za szaleństwo, śmierć ich za haniebną. Spójrzcie jednak, że policzono ich między synów Bożych i dzielą los ze świętymi. Antoni Maria w szlachetnym geście miłości nie tylko wszystkim wielkodusznie przebaczył, ale nalegał, aby nie upubliczniano wyroku, który okryłby oskarżycieli wstydem przed całym Mediolanem. Identyczne orzeczenie zostało później wydane przez Trybunały Kościelne. Zarówno wikariusz arcybiskupa Giovanni Maria Tonso, jak i prefekt świętej Inkwizycji Melchiore Crivelli poinformowali Rzym, że znaleźli jedynie oszczerstwa pod adresem zakonników godnych opieki ze strony Kościoła. Trzeba powiedzieć, że główny odpowiedzialny za niecne prześladowanie na krótko przed swoją śmiercią posłał do klasztoru świętej Katarzyny pewną osobę z prośbą o przebaczenie popełnionego zła. Ucichła również sprawa dotycząca Ludwiki Torelli, często przywoływanej w słynnym zbiorze oskarżeń i całkowicie uniewinnionej razem z jej towarzyszkami. Zważywszy wszystko, Cała ta historia obróciła się w nadzwyczajną reklamę dla nowego zakonu, który utrwalał swoją niezwykle oryginalną, trójwymiarową formułę.